Zaprasza Beata Lubecka.
Rzeczywiście, jako się rzekło, Michał Dworczyk, ale także szef kancelarii premiera i rządowy pełnomocnik do spraw szczepień. Dzisiaj tylko telefonicznie nie możemy połączyć się przez wideo. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry pani.
No, można powiedzieć, że Houston mamy problem, ale nie tylko my mamy problem, ale także rząd ma problem. Czechy nie odpuszczają, jak pan zapewne słyszał w naszych informacjach, że zamierzają wystąpić do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o karę w gigantycznej wysokości 5 milionów euro dziennie za to, że nadal kopalnia Turów pracuje na Dolnym Śląsku, wydobywa węgiel brunatny. I co w tej sytuacji zrobi premier? Polski rząd. Czy premier już jakoś, nie wiem, może zadzwonił do swojego odpowiednika w Czechach?
Przede wszystkim trzeba podkreślić, że równolegle trwają prace pomiędzy Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministrem Klimatu oraz innymi resortami zaangażowanymi w rozwiązywanie tego problemu i trwa praca nad porozumieniem polsko-czeskim, które jesteśmy przekonani doprowadzi do zakończenia tego sporu.
To wiemy, panie ministrze, z całym szacunkiem. To wiemy, no, tylko że wniosek ma zostać złożony w najbliższych dniach. Tak mówi w portalu Czeskie Nowiny tamtejszy minister środowiska Richard Brabec. W związku z tym no, sprawa wydaje się przesądzona. Czy będzie jakaś interwencja ze strony premiera? To miał być wielki sukces. To porozumienie miało zostać zawarte szybko. Zaraz
pani
zapytam,
redaktor,
kiedy zostanie zawarte, ale co w tej sytuacji?
No, jeżeli grożą nam takie kary. Miał szansę odpowiedzieć przynajmniej na część pytań, które pani zadaje. Otóż obie strony równolegle prowadzą te wszystkie działania prawne i podejmują te kroki prawne, które należy w tego rodzaju sytuacjach podejmować. Nasi partnerzy czescy podjęli właśnie kroki, o których pani powiedziała. My ze swojej strony również podejmujemy kroki prawne, które na forum Unii Europejskiej będziemy mogli wykorzystać w tej sytuacji. Natomiast przede wszystkim zarówno my, jak i nasi partnerzy czescy chcemy zakończyć jak najszybciej ten spór, zawierając porozumienie. To porozumienie jest procedowane. Ministrowie właściwi, tak jak już powiedziałem, są w bezpośrednim kontakcie i wierzę, że w najbliższych dniach będziemy przybliżać się właśnie do zrealizowania tej międzynarodowej umowy.
A kiedy ta umowa, która tak de facto jest wypracowywana głównie przez Czechy, będzie gotowa? Pan mówi, w najbliższych dniach zbliżamy się do, ale kiedy się zbliżymy, tak, że będziemy witać się z Gąską?
Ta umowa jest opracowywana nie tylko przez Czechów, ale oczywiście również przez stronę polską, bo przypomnę, że w Czechach odbyło się spotkanie z udziałem polskich negocjatorów. Tam zostały wypracowane pewne założenia, na podstawie których rzeczywiście strona czeska przygotowała dokument, nad którym teraz Polacy i Czesi, eksperci, przedstawiciele stosownych ministerstw będą pracować. I
mówi pan bardzo ogólnikami jednak, panie ministrze, natomiast chciałem zapytać, czy rozumiem, że jesteśmy przygotowani na to, że taki wniosek do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej będzie skierowany i że taka kara może zostać zasądzona i że będziemy płacić dziennie 5 milionów euro. Jesteśmy na to przygotowani, tak?
Bardzo liczę na to, że do tego nie dojdzie, że porozumienie zakończy nasz spór, który nie służy nikomu. Natomiast,
ale pan premier nie może zainterweniować w tej sprawie? Nie może jednak powiedzieć, Andrzej, no...
Ale ja powtórzę po raz trzeci. Nasze służby, które zajmują się rozwiązaniem tego problemu, czy mierzą się na co dzień z tym wyzwaniem, są w bezpośrednim kontakcie ze swoimi odpowiednikami czeskimi. Trzeba też pamiętać, że ten rok jest rokiem wyborczym w Czechach. W związku z tym temperatura sporu politycznego w Czechach jest również wysoka. O ile pamiętam, w tym tygodniu parlament czeski będzie zajmował się wotum nieufności dla czeskiego rządu. Te wszystkie rzeczy trzeba brać pod uwagę przy załatwianiu tej ważnej i delikatnej sprawy.
Ale wciąż nie uzyskałam informacji, czy jednak pan premier będzie w tej sprawie interweniował, czy będzie próbował przekonać swojego odpowiednika, czy zadzwoni, będzie przekonywał, żeby jednak taki wniosek do Trybunału Sprawiedliwości nie został skierowany o to, żeby nałożyć na Polskę kary, bo przecież do tego, żeby Czechy wycofały tę skargę do TSUE, to musi być podpisana i ratyfikowana ta umowa, o której pan wspomina i która nie wiadomo, kiedy będzie gotowa.
Pan premier na bieżąco jest informowany o postępie prac przez i ministra Kurtykę i innych przedstawicieli rządu, którzy na bieżąco się tą sprawą zajmują. Natomiast też o wszystkich działaniach i o kuchni, mówiąc kolokwialnie, tego rodzaju działań. Mówienie w mediach nie jest najlepszym pomysłem.
To dziwne, bo pan premier zawsze lubi się chwalić, jak to po prostu rozwiązuje problemy, że wtedy też się pochwalił, że właściwie jest sprawa rozwiązana, a tak naprawdę kryzys jeszcze nie został zażegnany.
Pan premier zawsze podkreśla dobre informacje, to nie jest niczym nadzwyczajnym, bo politycy, jeśli mają dobrą informację, czy po prostu jeśli mają jakąś konkretną informację, to o tym mówią. W związku z tym ten sarkazm z pani strony jest całkowicie niepotrzebny.
Tylko że wtedy premier... co innego mówił polski premier, a co innego mówił czeski premier. Dlatego jest ten sarkazm w moim głosie, którego pan się dopatrzył.
Media, część mediów tak przedstawiała to, natomiast uważna analiza wypowiedzi premiera Czech i premiera Mateusza Morawieckiego prowadziła do takich wniosków, że porozumienie, czy też droga do porozumienia została wypracowana, natomiast oczywistym jest, że dopóki to porozumienie nie zostanie zawarte, no ten spór się nie zakończy.
Ile nastolatków w wieku od 12 do 15 lat zostało zapisanych od wczoraj na szczepienia przeciwko COVID-19?
Nieco ponad 85 tysięcy dzieci w wieku 12-15 lat.
To procentowo to jest
ile? Się.
Procentowo to jest mniej więcej ile?
Procentowo w tej chwili nie odpowiem pani, trzeba by to szybko policzyć, to jest grupa 2,5 miliona osób, no i z tego z tych około
85 tysięcy, no to szału nie ma.
85 tysięcy wczoraj się zarejestrowało. Tak, to są pierwsze 24 godziny rejestracji. Jeżeli porównamy to z rejestracją roczników osób w wieku lat 30-40, rzeczywiście jest to mniej więcej o połowę, może trochę nawet więcej niż połowę mniej.
A to przecież rodzice zapisują swoje dzieci, a szczepienia w szkołach nie mogą być organizowane już teraz w czerwcu, a dopiero we wrześniu, bo przecież gdyby dzieci zaszczepić teraz, właśnie w wieku od 12 do 15 lat, no to uzyskałyby odporność w sierpniu, zanim wrócą do szkoły, a przecież jesienna fala pandemii w ubiegłym roku zaczęła się właśnie od szkół.
Proponowaliśmy takie rozwiązanie na forum Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. Strona samorządowa przekonywała nas, że teraz uruchamianie szczepień za pośrednictwem szkół, gabinetów lekarskich, pielęgniarskich, stomatologicznych, które są w placówkach w ciągu tego miesiąca, nie jest najlepszym rozwiązaniem. Prosili nas samorządowcy, żebyśmy w tej chwili skupili się na promowaniu szczepień w punktach szczepień populacyjnych, w punktach szczepień powszechnych. A jeżeli nie wszystkie dzieci się zaszczepią i młodzież zaszczepi się w ciągu wakacji, to wtedy od września ruszymy dla tych niezaszczepionych z możliwością szczepień organizowaną przez szkoły. Ale tutaj też dyrektorzy szkół będą mieli dosyć dużą dowolność, to znaczy część placówek już w tej chwili wiemy, że będzie chciało uruchomić takie szczepienia na terenach swoich placówek. Część z kolei będzie umawiało się z punktami prowadzącymi szczepienia i tam po prostu będą dzieci chętne i młodzież chętna do szczepień udawała się pod opieką nauczycieli. To już będą indywidualne decyzje na poziomie dyrekcji poszczególnych szkół.
Czyli to samorządy stanęły okoniem, tak? Rozumiem, nie chciały przyspieszyć tych szczepień.
To nie jest kwestia stawania okoniem, to jest kwestia tego, że przypomnę, niedawno uruchomiliśmy punkty szczepień powszechnych, czyli te punkty, gdzie jest bardzo dużo szczepień wykonywanych. Część z tych punktów uruchamiały samorządy i samorządy chciały, żeby skupić się w tej chwili, przekazać wszystkie szczepionki, które do Polski dojeżdżają właśnie do tych punktów i skupić się na maksymalnej wydolności tych punktów. Z tych punktów korzystają przede wszystkim osoby dorosłe, chociaż dzieci i młodzież również mogą korzystać, ale ja przypomnę, że teraz to, co jest najistotniejsze z punktu widzenia całego społeczeństwa, to zaszczepienie jak największej liczby osób powyżej 60 roku życia. Dlatego, że to te osoby są najbardziej narażone na trudny przebieg COVID-19 i to jest w tej chwili najważniejsza grupa, na której się skupiamy, jeśli chodzi o prowadzenie szczepień.
A szczepienia dzieci w szkołach dopiero od września. Podsumowując naszą rozmowę, oczywiście pan minister Michał Dworczyk z nami zostaje. Od teraz już jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTubie. No dziś tylko przez telefon. Beata Lubecka, proszę zostać z nami. Panie ministrze, czy pan coś słyszał o tym, że przedterminowe wybory będą i to 10 października?
Nic o tym nie słyszałem.
No wczoraj Szymon Hołownia w TVN24 powiedział tak. Wiemy, że Kaczyński, prezes Kaczyński, nie jest to tajemnicą, bo wiemy to z lokalnych struktur PiSu, a wiemy to też z Nowogrodzkiej. Poważnie rozważa wariant 10 października i nie wypuszcza tego od tak, żeby wypuścić, bo po co miałby to robić?
Być może pan Szymon Hołownia dysponuje lepszą wiedzą niż ja, ale druga możliwość, która w moim przekonaniu jest bardziej prawdopodobna, jest taka, że opowiada jakieś nieprawdopodobne plotki.
Czyli to są po prostu wysane z palca informacje, tak?
Ja nic nie wiem o tym, żeby przedterminowe te wybory były planowane. Nie widzę też przesłanek, aby tak się stało. W tej chwili mamy ważne wyzwania, które stoją przed rządem i w ogóle przed parlamentem, dlatego że poradzenie sobie ze skutkami pandemii przecież jest wyzwaniem dla nas wszystkich, a nie tylko dla rządu. I myślę, że warto skupić się właśnie na dokończeniu walki z epidemią, realizacją Narodowego Programu Szczepień i likwidacją skutków po pandemii. Dlatego między innymi przedstawiliśmy bardzo duży, poważny program Polski Ład. Dlatego teraz będziemy implementować rozwiązania.
I rozumiem, że pan jest na Dolnym Śląsku dzisiaj w związku z tym, że będzie pan prezentował ten nowy ład dla Dolnego Śląska?
Jestem na Dolnym Śląsku, dlatego że jestem posłem z subregionu Wałbrzyskiego i od czasu do czasu również
wizytuję swój obowiązki. Wizytuję swój okręg, tak?
Poselskie, tak jak każdy parlamentarzysta.
A czy marszałek, wicemarszałek Terlecki, prominentny polityk Prawa i Sprawiedliwości, powinien stracić swoje stanowisko?
Dlaczego?
No są wnioski opozycji o jego odwołanie. Dwa wnioski. Jeden
no wie pani, jest też wniosek o odwołanie mojej skromnej osoby, kilku innych ministrów.
Tak, także z organizacji wyborów kopertowych.
Takie wnioski opozycja składa dosyć regularnie i warto rozmawiać o meritum, a nie różnego rodzaju eventach politycznych, które funduje nam opozycja w sposób dosyć nieodpowiedzialny, ale za to dosyć regularnie.
No, kiedy Prawo i Sprawiedliwość było w opozycji, no to też składało takie wnioski o odwołanie poszczególnych ministrów i jakoś specjalnie no, nikt się temu nie dziwił. A wpis na Twitterze pana marszałka Terleckiego odsyłający liderkę białoruskiej opozycji Swietłanę Cichanowską do Moskwy, no to jednak nie jest skandaliczne?
Wie pani, dla mnie niesamowite jest jednak, że nawet poważni dziennikarze nie rozmawiają o tym, co Polska faktycznie robi, żeby wspierać społeczeństwo obywatelskie na Białorusi. Nie mówimy o największych
tak,
programach pomocowych,
tylko że ten tweet odbił się również szerokim echem w prasie międzynarodowej, również w Rosji i to właściwie bardzo dobrze się wpisuje w narrację rosyjską.
Radio Radia, o największym programie pomocy indywidualnej dla osób represjonowanych, o szeregu inicjatyw, które doprowadziły do tego, a które prezentował premier Mateusz Morawiecki, że powstał program na ponad 3 miliardy euro pomocy dla Białorusi, jeśli zajdą
no to pan
tam
premier się ten
przemiany demokratyczne.
No to pan premier zdążył się tym pochwalić.
O ponad 50 milionach złotych i w ramach programu Solidarni z Białorusią, które przekazujemy osobom, które się w Polsce uczą, osobom represjonowanym, i tak dalej, tylko chcemy skupiać się na naszej wojence wewnętrznej polsko-polskiej.
Tylko ktoś tę wojenkę jednak podkręcił. Nie,
niezwykłe.
Panie ministrze, z całym szacunkiem, no jednak tę wojenkę podkręcił pan marszałek Terlecki. Przecież wczoraj nawet wicepremier w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, Jarosław Gowin, powiedział w wywiadzie w Polsat News, że ten wpis jest niedopuszczalny. Nie mogłem uwierzyć, że wyszły one spod palców pana marszałka Terleckiego, więc pytam na przykład, czy posłowie Porozumienia nie zagłosują za odwołaniem pana wicemarszałka.
Dla mnie niedopuszczalne jest to, że została złamana żelazna zasada obowiązująca w polskiej polityce od lat. Ta zasada polegała na tym, że sprawy białoruskie są wyjęte poza nawias bieżącej polityki wewnętrznej w naszym kraju. I przestrzegali tego wszyscy, przestrzegał tego też w ostatnich latach i pan Biedroń, który na forum Parlamentu Europejskiego zajmuje się polityką białoruską i sprawami białoruskimi. Pan Robert Tyszkiewicz, który w Platformie Obywatelskiej od lat jest najbardziej zaangażowanym ekspertem w działania na Białorusi i szereg innych polityków wszystkich formacji politycznych. Prezydent Rafał Trzaskowski po raz pierwszy wyłamał się z tego niepisanego porozumienia, zapraszając na partyjną uroczystość, partyjny kongres event partyjny.
To nie jest, to nie jest partyjny kongres, to jest spotkanie z młodzieżą, trudno to nazywać.
Oczywiście,
nawet
oczywiście,
powiedzmy, że jest to partyjny
rację,
event, ale nie jest partyjny kongres.
To znaczy, pani redaktor, mam prośbę, no szanujmy się nawzajem i naprawdę naszą inteligencję. Jeśli pani mi chce powiedzieć, że to jest radosne spotkanie NGO-sów, które nie jest związane z wewnętrzną polityką
nie,
państwa
Nie, tego nie powiem, ale nie można tego nazwać partyjnym kongresem,
nie,
mimo
jest
wszystko.
To dokładnie, jest to dokładnie partyjny event, który jest antyrządowy i jest to właśnie typowe wikłanie osób, które kompletnie nie są, nie powinny być w to włączane do polskiej wewnętrznej rozgrywki politycznej.
Dobrze,
i dla mnie
ale
to
uciekł
jest
pan, ale uciekł pan sprytnie od pytania, czy pan marszałek Terlecki straci stanowisko, czy nie. Powinien, czy
bo
nie.
Ja mogę
rozumiem, że nie,
to,
że będziecie bronić pana marszałka jak niepodległości, ale może chociaż powinien przeprosić za ten wpis.
Ja mogę powtórzyć to, co konsekwentnie powtarzam w takich sytuacjach, że nie dam się wciągnąć w dyskusje, które tak naprawdę przekierowują uwagę od spraw białoruskich, które powinny leżeć nam na sercu w pierwszym rzędzie, na właśnie jakieś rozgrywki wewnętrzne i konflikty wewnątrz kraju.
Tylko, że nie ma dymu bez ognia, a taki wpis popełni pan wicemarszałek Terlecki, jeden z najbardziej
pani redaktor, mam nadzieję,
prominentnych
że
polityków
pani
Prawa i Sprawiedliwości.
Dużą determinacją będzie mówiła o zaangażowaniu Polski na forum międzynarodowym i o naszych wewnętrznych inicjatywach na rzecz wspierania wolności na Białorusi. I naprawdę o tym bardzo chętnie zawsze będę z panią rozmawiał, bo to są fakty. Natomiast o tym, że kto co powiedział, a kto jak to skomentował, uważam zwłaszcza, że w takich sprawach...
Panie ministrze, no ja rozumiem, może się panu nie podobać mój sposób wywiadowania, zadawania pytań, które zadaję. Ja to wszystko rozumiem, tylko mam do tego prawo jako gospodyni tego
programu. Ja tylko nie da się podpuszczać właśnie na to, co, czym dziennikarze ostatnio się żywią, czyli tematami zastępczymi wobec rzeczywistych problemów i wyzwań, z którymi nam się przychodzi mierzyć.
No to wierzymy się z wyzwaniami rzeczywistymi. Pytam jeszcze o szczepienia właśnie tych najmłodszych osób, nastolatków w wieku od 12 do 15 lat, których można szczepić szczepionką Pfizer. Według naszych informacji Rada Medyczna przy premierze nalegała, żeby ta druga dawka podawana była tym młodym osobom co 3 tygodnie, znaczy za 3 tygodnie, tak jak to jest zalecane, bo w tej grupie, w badaniu klinicznym tylko taki odstęp był testowany, no ale to stanowisko Rady Medycznej nie zostało uwzględnione i ta druga dawka będzie podawana w przeciągu 5 tygodni. Dlaczego?
I w tym tygodniu takie zalecenia przez Ministerstwo Zdrowia zostaną wydane.
Jakie?
Apel właśnie takie, żeby podawać najmłodszym osobom szczepionkę w odstępie 3 tygodni.
Aha, czyli w tym tygodniu będzie rekomendacja, no właściwie nieraz, nie, jakby zalecenie
to są
Ministerstwa
wytyczne,
Zdrowia,
to
tak?
są wytyczne, które są potem wykonywane przez wszystkie punkty szczepień.
Mhm, czyli zalecenie będzie w tym tygodniu wydane przez Ministerstwo Zdrowia, żeby nastolatkowie byli szczepieni. Druga dawka była podawana za 3 tygodnie, po pierwszej dawce,
dokładnie
tak?
Dokładnie tak.
A dlaczego rząd zwleka z powołaniem tego funduszu kompensacyjnego, który gwarantowałby odszkodowania za niepożądane skutki szczepień? To już miało być trafić, pan już zapowiadał chyba pod koniec maja jakoś, że trafi na najbliższe, na kolejne posiedzenie Sejmu. No sprawdzałam, co się dzieje na następnym i nie ma tego projektu jeszcze.
Mówiłem pani redaktor, że ten projekt na najbliższe bądź kolejne posiedzenie Sejmu powinien zostać skierowany. Mając takie informacje z Ministerstwa Zdrowia, pan minister Niedzielski ostatnio tą kwestię tłumaczył. Ustawa została przygotowana bardzo szybko, natomiast potem w ramach różnego rodzaju konsultacji i ekspertyz zgłoszono dużo poprawek i uwag, dlatego projekt był oceniany, poprawiany i dopracowywany właśnie w ramach tych konsultacji. No, według mojej wiedzy ma trafić w najbliższych dniach na posiedzenie Stałego Komitetu Rady Ministrów, a następnie zostać skierowany do Sejmu. Mam nadzieję, że to właśnie nastąpi, jeśli nie na najbliższym posiedzeniu Sejmu, bo ono jest chyba 15.
Tak, i nie ma na razie
czerwca,
w rozkładzie jazdy tego projektu.
Tylko na kolejne posiedzenie. Też nam na tym zależy, żeby jak najszybciej ten projekt został uchwalony. To jest ważna ustawa, no ale też zależy nam, żeby uchwalić to prawo w oparciu o jak najszerszy konsensus.
Bo media donoszą, że ubezpieczyciele nieoficjalnie traktują zastrzyk przeciw COVID-19 jako eksperyment medyczny i odmawiają ochrony. Dlatego tym bardziej ważny jest ten fundusz kompensacyjny.
To każda osoba, która byłaby narażona na jakieś niepożądane odczyny poszczepienne, może oczywiście dochodzić, tak jak każdy inny, swoich praw. Natomiast chcemy te wszystkie procedury ułatwić. I tutaj też wychodziliśmy naprzeciw postulatom, które były formułowane odnośnie takiego funduszu, który byłby wykorzystywany nie tylko przy szczepieniu przeciw COVID-19, ale przy wszystkich szczepieniach.
A kiedy będzie zniesiony zakaz zgromadzeń spontanicznych?
Według mojej wiedzy do końca tego tygodnia pan premier z panem ministrem zdrowia przedstawią dalsze luzowanie obostrzeń i kwestia zgromadzeń spontanicznych będzie również ujęta wśród tych informacji.
Pod koniec czerwca zostanie zdjęty ten zakaz?
Może tak się zdarzyć, ponieważ obecne obostrzenia obowiązują do 25 czerwca. W związku z tym po tej dacie będą kolejne luzowania i wśród nich myślę, że mogą się znaleźć również te, o które pani redaktor pyta.
A jeszcze powrócę do tych szczepień najmłodszych osób w wieku od 12 do 15 lat. Co się stało, że jednak Ministerstwo Zdrowia postanowiło wydać taką rekomendację, a właściwie takie zalecenie, żeby szczepić te młode osoby właśnie drugą dawką po 3 tygodniach, a nie po 5, tak jak dorosłych?
Przez ostatni weekend trwała dyskusja i rozmawialiśmy z przedstawicielami Rady Medycznej i to jest wynik właśnie opinii, które formułowali naukowcy skupieni w Radzie Medycznej przy premierze Mateuszu Morawieckim.
Czyli nasze informacje były sprawdzone?
No tak, ja tego nie kwestionowałem. To znaczy, że przedstawiciele Rady Medycznej
wychodzili z takim postulatem.
Wychodzili tak, z takim postulatem, który został właśnie uwzględniony przez Ministerstwo Zdrowia.
A kiedy poznamy szczegóły loterii, która ma zachęcić do szczepień?
Tak jak zapowiadaliśmy, w połowie czerwca przedstawimy wraz z totalizatorem sportowym wszystkie szczegółowe informacje w tej sprawie.
Ale czy taki los na loterię będzie można odebrać w punkcie lotto?
Tak jak powiedziałem, w połowie czerwca będziemy przedstawiać szczegóły, więc proszę teraz...
No ale już pan jest tak generalnie. A czy chociaż może pan
już
powiedzieć,
mamy
czy...
8 czerwca, namawiam panią redaktor, że to tylko, żeby zaczekać jeszcze te 7 dni.
Nie pan, decyzje dziennikarze są zawsze niecierpliwi. Chcieliby wiedzieć szybciej, więcej i tak dalej. No,
rozumiem,
ale to w takim razie, czy chociaż...
Wszyscy usłyszeliśmy, że również te osoby, które już dokonały szczepień, będą brane pod uwagę, to wszystkim zainteresowanie wzrosło tą loterią. W związku z tym absolutnie panią redaktor rozumiem, ale proszę o odrobinę cierpliwości.
Ja nie zamierzam brać udziału w tej loterii.
Bo to... A dlaczego?
No jakoś nie czuję takiej potrzeby, żebym specjalnie jakoś, nie wiem, została nagradzana za to, że się zaszczepiłam, czy też nie. Ale czy do wzięcia udziału w tej loterii również będą uprawnione osoby, które przyjęły 2 dawki? Czy jedna dawka wystarczy? Chociaż może to pana zdradzi.
Te osoby w pełni zaszczepione będą mogły otrzymać nagrody, a o szczegółach i wszystkich rozwiązaniach powiemy w połowie czerwca, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami.
Minister Dworczyk, tajemniczy jak Don Pedro. A czy będą jeszcze jakieś kolejne akcje promocyjne, które miałyby zachęcać Polaków do tego, żeby się jednak zaszczepili? No bo zainteresowanie zdecydowanie osłabło, można powiedzieć, stopniało. Taki śnieg na
wiosnę. Rozumiem, że mówi pani o rejestracji, która rzeczywiście tydzień do tygodnia zmniejszyła się w ostatnim czasie o 30%. To jest związane z tym, że osoby najbardziej zdeterminowane, najbardziej zainteresowane i przekonane do szczepień już się zarejestrowały albo się zarejestrowały i zaszczepiły. Więc rzeczywiście to zainteresowanie zmniejsza się. No teraz przed nami wszystkimi olbrzymie wyzwanie przekonywać tych wszystkich, którzy nie są jeszcze przekonani do tego, żeby się zaszczepić.
Ale rozumiem, że ta akcja oczywiście... z udziałem celebrytów w takim razie nie zdała egzaminu. Jakoś specjalnie Polacy nie szturmują ten system rejestracji.
No ja nie mogę się z panią zgodzić, dlatego że dzięki temu właśnie, że są prowadzone kolejne akcje promocyjne, zainteresowanie szczepieniami utrzymuje się cały czas na wysokim poziomie, choć oczywiście jesteśmy jeszcze daleko od osiągnięcia takich wartości, żeby można powiedzieć, że jesteśmy zadowoleni i bezpieczni.
To no tak, bo żeby osiągnąć stadną odporność, ale... to 20 milionów Polaków co najmniej musi zaszczepić się dwiema dawkami, albo jedną w przypadku, tak jak jest jedna zaszczepiona Johnson & Johnson.
Nie wiem, skąd pani redaktor bierze tak precyzyjne informacje, nie posiadam.
No jak ponieważ słyszę, od 40 do 70% populacji musi się zaszczepić. No takie są informacje.
No tak, no to 40 do 70% to rzeczywiście jest duży rozrzut. No jesteśmy rzeczywiście zdeterminowani, żeby jak najwięcej osób się zaszczepiło, ale teraz chciałbym powiedzieć jeszcze o jednej ważnej rzeczy, o której trzeba przypominać, że jest to wyzwanie dla nas wszystkich, bo odporność potrzebna nam jest, ta populacyjna odporność potrzebna nam jest niezależnie od przekonań, poglądów, sympatii politycznych, a mamy z tym rzeczywiście problem, bo dorośli Polacy nie są przyzwyczajeni do szczepień. Najlepiej to widać po tym, jak wyglądają dokładnie szczepienia na grypę, gdzie jesteśmy w absolutnym ogonie Europy. W związku z tym mamy tutaj do pokonania różnego rodzaju uprzedzenia, niechęć, czy też po prostu brak przyzwyczajenia, i to jest zadanie dla nas wszystkich. Ale oczywiście my nie ograniczamy się wyłącznie do akcji promocyjnych, takich najbardziej typowych, czyli billboardów, spotów i zaangażowania różnych celebrytów czy aktorów, prawda, w te przekonywanie Polaków do szczepień. Też będziemy starali się, o czym już wspominaliśmy, dotrzeć do każdej osoby, która ukończyła 60 rok życia, i przekonywać do tego, żeby zaszczepić, że trzeba się jak najszybciej zaszczepić, żeby uniknąć czwartej fali, żeby uniknąć zagrożenia, jeżeli życia...
I kolejnego lockdownu,
tak, jeśli ta czwarta fala przyjdzie. I to będziemy robić różnymi kanałami, zarówno przez samorządy, jak i przez linię NFZ-u, jak również liczymy też na współpracę z OZ-ami. No krótko mówiąc, tutaj determinacja jest duża, ale sprawa jest nasza wspólna.
A dlaczego dopiero od 1 lipca będzie można się zaszczepić drugą dawką szczepionki w innym punkcie niż ten pierwotny, ten punkt szczepień, w którym otrzymaliśmy pierwszą dawkę? Nie można było tego wcześniej uwolnić?
Nie, nie można było. Podobnie jak szeregu innych rzeczy nie można było zrobić wcześniej, dlatego że jest to związane z logistyką i wielkością dostaw szczepionek.
Mhm. Czyli dopiero od 1 lipca. No bo teraz tych rozumiem, że tych szczepionek jest chyba jednak więcej niż zainteresowanych. Czy nie?
Tak nie jest jeszcze, chociaż w czerwcu to na pewno już nastąpi. W niektórych punktach rzeczywiście jest tak, i to jest drugi tydzień, kiedy obserwujemy taką sytuację, że punkty ograniczają liczbę zamówień, czyli wcześniej zamawiały większą liczbę szczepionek, a jak przychodzi co do czego, czyli zbliża się termin dostawy, to proszą, żeby zmniejszyć liczbę szczepionek, które punkty wcześniej zamawiały. Ale to na razie są jeszcze pojedyncze punkty, bo przypomnę, takich placówek w skali kraju mamy ponad 7 tysięcy, a mówimy tutaj na razie o jakby pierwszych takich zgłoszeniach, i to zjawisko ma miejsce od zeszłego tygodnia.
Michał Dworczyk jest z nami, szef Kancelarii Premiera i rządowy pełnomocnik do spraw szczepień. Są pytania od słuchaczy. Grzegorz pyta, czy to prawda, że w związku z Euro 2020 i nadciągającą falą upałów pan premier wespół z panem ministrem edukacji ogłoszą wcześniejsze zakończenie roku szkolnego?
Nie mam takiej wiedzy, pani redaktor.
Michał pyta, jakie działania podejmuje rząd, aby uwolnić z więzienia Angelikę Borys i innych Polaków prześladowanych na Białorusi?
Robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby pomóc represjonowanym Polakom na Białorusi. Do Polski trafiły pierwsze 3 z 5 osób przetrzymywanych w więzieniach na Białorusi. Mamy nadzieję, że jak najszybciej odzyskają wolność również pozostałe osoby, czyli Angelika Borys i Andrzej Poczobut.
Ale jakie są widoki? Czy nie może pan mówić o tym, bo to są rzeczywiście jakieś kuchnia dyplomatyczna i tego typu różne zabiegi?
Cieszę się, że choć jeden raz mamy podobne zdanie.
No, ale to jest bardzo ważne akurat pytanie. Tak, sądzę, jeszcze myślę, w kontekście naszej pomocy dla Białorusinów i również dla białoruskiej Polonii.
Na Białorusi nie ma Polonii, mieszkają tam Polacy.
Tak, ma pan rację.
Nie wyemigrowali, natomiast jeżeli chodzi o skuteczność działań naszej dyplomacji i wszystkich służb zaangażowanych w te działania, no to ten przykładem jest pobyt w Polsce 3 pań, które do niedawna przebywały w białoruskich więzieniach.
Dane publiczne pytają. Wśród Polek i Polaków nie brak opinii, że paliwo na Orlenie jest często droższe niż na innych stacjach. Czy premier Morawiecki mógłby zadzwonić do prezesa Obajtka i przycisnąć go w sprawie cen, tak jak naciskał na szefową Komisji Europejskiej w sprawie dostaw szczepionek, mówiąc, że presja ma sens?
No, z przykrością informuję, że tak to nie działa.
Aha, nie, no, czyli, pani redaktor, czyli można wywierać presję na szefową Komisji Europejskiej, ale na prezesa PKN Orlen, spółka, która jest również spółką Skarbu Państwa, nie ma takich mechanizmów.
Mamy
tak?
Poważnie o tym rozmawiać, to w porządku. No, Orlen jest spółką akcyjną, Komisja Europejska jest.
Ale też jest spółką Skarbu Państwa.
Które, no tak, ale jest spółką akcyjną, prawda, która rządzi się określonymi prawami, nie jest ręcznie zarządzana przez polityków, tylko przez swoje organy statutowe. Komisja Europejska jako ciało polityczne była adresem apeli polityków, w tym pana premiera Mateusza Morawieckiego, dotyczących egzekwowania umów z koncernami farmaceutycznymi, które nie wywiązywały się z tych umów, jeśli chodzi o terminy i wielkości dostaw szczepionek.
I kolejne pytanie od słuchacza. Minister Łopiński po odejściu z kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy był w radach nadzorczych TVP, PZU, a teraz, od wczoraj, w PKO BP. W której spółce Skarbu Państwa widzi pan siebie po zakończeniu służby w kancelarii premiera? Paliwa, energetyka, ubezpieczenia, bankowość?
Nie mam uprawnień, które by pozwalały na zasiadanie w jakichkolwiek radach nadzorczych spółek.
Zrobił
nie
pan
planuję
kursu?
Odchodzenia z polityki jak na razie, chociaż jak wiemy, polityka jest taką dziedziną bardzo dynamiczną i to z dnia na dzień może ulec zmianie, ale na pewno nie mam żadnych planów związanych z pracą w spółkach Skarbu Państwa.
No ale przecież pan to kocha, mówię teraz o zajmowaniu się polityką. To pana żywioł. No dlaczego nie działa infolinia punktu szczepień na MPT w Poznaniu, pyta Jacek. Nie wiem, czy pan wie w ogóle o tym, że doniesienia są takie, że jak się tam człowiek...
Wstydem się przyznaje, że nie wiem, że istnieje infolinia MPT w Poznaniu.
No skoro jest tam punkt szczepień, no to musi być generalnie miejsce,
ale
do którego można
dzwonić. Ale infolinia jest jedna, 989, która obsługuje zarówno osoby, które się rejestrują, jak i te, które
dzwonią. No to może w takim razie, nie sposób dzwonić się do punktu szczepień MPT.
Ale to,
no bo,
pani,
no bo jak człowiek się dodzwoni na infolinię, to
ale
infolinia...
Pani redaktor, ja rozumiem, tylko proszę mi pozwolić dokończyć wypowiedź. Każdy, a może nie każdy, ale absolutna większość z ponad 7 tysięcy punktów, które prowadzą szczepienia w Polsce, ma swoje telefony, pod które od czasu do czasu dzwonią pacjenci. No nie jestem w stanie powiedzieć, dlaczego to w Poznaniu, czy to w Ciepłowodach, czy w innej miejscowości, gdziekolwiek w Polsce, ktoś nie odebrał telefonu. Naprawdę, to przerasta moje możliwości.
No to powiem ze swoich doświadczeń, że jak próbowałam dodzwonić się do punktu szczepień na Stadionie Narodowym, to dzwoniłam ponad 50 razy, aż w końcu się dodzwoniłam. No, więc trzeba być mocno zdeterminowanym. A tutaj, jeśli chodzi o ten punkt szczepień w MPT w Poznaniu, no to nawet są doniesienia, że jakaś kobieta próbowała się dodzwonić 193 razy i nic. No nie sposób się po prostu tam dodzwonić. Więc...
Jeżeli chodzi o obsługę indywidualnych linii prowadzonych przez punkty, no to oczywiście tego rodzaju pretensje trzeba formułować pod adresem tych punktów. Ja mogę tylko powiedzieć, że jeśli chodzi o Stadion Narodowy, tam zaszczepionych zostało ponad 300 tysięcy osób i rzeczywiście pewnie czasami może być trudno się tam dodzwonić. Ale naturalnie powinien każdy punkt pracować i pracować nad tym i zadbać o to, żeby kontakt z nim był tak łatwy jak z infolinią zorganizowaną przez Narodowy Program Szczepień, czyli 989.
Rozumiem, że tam więcej osób obsługuje tę infolinię. Mówię teraz o tej infolinii rządowej,
centralnej. W rejestracji było ponad 2000 konsultantów.
No to nieźle. To jeszcze pytanie ode mnie, bo Marian Banaś, prezes Najwyższej Izby Kontroli, zwrócił się do ministra Kamińskiego i do ministra Ziobry, ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego o upublicznienie wszystkich materiałów, które zgromadziło CBA i prokuratura na jego temat. I teraz zacytuję, bo pan Marian Banaś opublikował oświadczenie na Twitterze i pisze tam tak. Domagam się, aby w sposób transparentny odpowiedzi na pytanie, jaki jest cel tego śledztwa. Czy prokuratura i CBA powinny pokazać ten materiał?
Pani, ja nie pracuję i nigdy nie pracowałem i myślę, że nie będę pracował ani w prokuraturze, ani w CBA. I nie
no w CBA to jeszcze mógł pan chyba pracować. W prokuraturze rzeczywiście trudno byłoby bez wykształcenia, bez aplikacji prokuratorskiej.
Nie znam przepisów, które regulują kwestie udostępniania materiału postępowań.
No dobrze, ale co pan na takie diktum pana prezesa Banasia?
Proszę?
Ale co pan na takie diktum prezesa Banasia?
No, myślę, że pan prezes Banaś powinien z tymi instytucjami prowadzić dialog i wyjaśniać te wszystkie kwestie. Ja, tak jak powiedziałem, nie mam żadnej wiedzy w tej sprawie, więc nie będę się z niej wypowiadał.
No ale pan prezes Banaś mówi, że przez te prawie te dwa lata nikt go nie przesłuchał, ani w charakterze świadka, ani w charakterze podejrzanego, więc czemu to ma służyć? No, w jego ocenie jest to jednak pewna forma szantażu, która ma go zmusić do tego, żeby ustąpił z urzędu. Żeby podał się do dymisji jako szef NIK-u.
Naprawdę, ale pani redaktor, naprawdę, no proszę mnie nie pytać o rzeczy, o których nie mam pojęcia, bo ja naprawdę nie wiem, czy jakieś śledztwa, czy postępowania są prowadzone przez instytucje, o których
pani... Nie, ja tylko pytam, co pan na taką tezę postawioną przez Mariana Banasia, że to, co się dzieje i jak funkcjonuje prokuratura w jego sprawie i CBA, że nie został przesłuchany ani w charakterze podejrzanego, ani w charakterze świadka, po prawie dwóch latach nie wiadomo, co tam się dzieje w tym śledztwie, że to ma być forma szantażu, nacisku na prezesa Najwyższej Izby Kontroli, żeby podał się do dymisji, żeby zrezygnował z pełnienia swojej funkcji.
Ja tej sytuacji w ten sposób nie oceniam.
A jak pan to ocenia?
Przyznam się, że na co dzień się nie zajmuję prezesem Najwyższej Izby Kontroli, chyba że w ramach korespondencji dotyczącej licznych kontroli przeprowadzanych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
To jeszcze ostatnie pytanie, bo Jacek Bury, senator teraz już Polski 2050, w jednym z wywiadów powiedział, że Prawo i Sprawiedliwość chce wprowadzić podatek katastralny, czyli podatek od nieruchomości, który nalicza się od wartości tej nieruchomości. Coś pan słyszał na ten temat?
Nie znam takich planów, ani nie znam takiego projektu.
Ale pan teraz jest oschły. No dobrze. Michał Dworczyk, szef Kancelarii Premiera i rządowy pełnomocnik do spraw szczepień był z nami. Szkoda, że dzisiaj tylko w formie telefonicznej, no ale czasami tak bywa. Miejmy nadzieję,
bardzo
że następne
dziękuję.
Spotkanie będzie już face to face w studiu Radia Z.
Bardzo na to liczę. Dziękuję.
I już zapraszam awansem. Wszystkiego dobrego. Życzę nieustająco zdrowia oczywiście. Do usłyszenia, do zobaczenia, dobrego dnia, kłaniam się.
Kłaniam się, do widzenia.
To był gość Radia Z. Słuchaj codziennie na playerze i w Radio Z.